Chwała Panu za dzisiejszy poranek. Mam nadzieję, że przyszliśmy na to miejsce z nadzieją w naszych sercach. I nie wiem, czy zauważyliście, w jednej z pieśni pod tytułem Ja nie narzekam, w refrenie są słowa, że Pan ma dla nas pałac tam poza górami. Śpiewaliśmy o tej naszej wiecznej nadziei. Ja mam tylko nadzieję, że ten pałac nie będzie zbyt duży, żeby nie było dużo sprzątania. Chyba, że Pan przygotował dla nas takie samosprzątające się pałace. Ale tak naprawdę wszystko ma swój czas. Jest czas witania roku, jest czas jego pożegnania. Dzisiaj mamy 365 dzień roku 2012, ale w tym roku mamy chyba rok przestępny, więc jeszcze jeden dodatkowy dzień mamy jutro. Spróbujmy się przez chwilę zastanowić, jaki był ten rok. Jak możemy go określić? Czy to był szczęśliwy rok? Trudny? Zaskakujący? Taki sobie? Bogaty w doświadczenia? Przełomowy? A może był po prostu taki sam jak inne lata? Mam nadzieję, że tego roku nie zapamiętamy 2012 tylko dlatego, że w naszym kraju odbyło się euro i nasi piłkarze zagrali w miarę swoich możliwości i naszych oczekiwań, że tysiące ludzi na własne życzenie dało się nabrać w aferze Amber Gold, albo dlatego, że Rosja ciągle nam nie chce oddać tego wraku ze Smoleńska. Uważam, że w naszym życiu osobistym, ale też w życiu takim naszym duchowym, miały miejsce wydarzenia, które naprawdę budują naszą wiarę. Dlatego mam pytanie, czy ten odchodzący rok żegnamy w szampańskich nastrojach? No właśnie, w naszej kulturze, w tej, w której żyjemy, ostatni dzień roku zwany potocznie Sylwestrem kojarzy się z huczną zabawą, mającą nas wprowadzić w szczęście w nowy rok. Bardzo często to świętowanie kojarzy się z mocnymi trunkami, zwłaszcza jesteśmy po okresie Adwentu i często się zdarza, że wiele osób, wielu świętujących Nowy Rok jakby nie jest w stanie dotrwać do północy, by życzyć sobie przy kieliszku szampana wszystkiego dobrego na Nowy Rok. I tak naprawdę budzą się już w Nowym Roku, w nowej rzeczywistości. I pierwszym posiłkiem noworocznym staje się tabletka typu 2KC. Inny charakter ma świętowanie Nowego Roku w tradycji żydowskiej. Tam Nowy Rok, zwany Rosh Hashanah, nie jest okazją do radosnej celebracji, alkoholu i zabawy. Jest dniem przygotowania do sądu. Te przygotowania tak naprawdę trwają przez cały miesiąc Elul, który poprzedza Nowy Rok. To przygotowanie polega na analizowaniu własnych uczynków, szczególnie tych złych, które były skierowane przeciwko innym ludziom i przeciwko Bogu. Celem Nowego Roku Żydowskiego, Rosh Hashanah, i następującego po nim Yom Kippur, czyli Dnia Sądu, jest przeegzaminowanie własnego życia, własnego postępowania, dostrzeżenie pewnych rzeczy, które w tym życiu są niepotrzebne, okazanie skruchy, czy wreszcie przeproszenie też innych ludzi, którym wyrządziliśmy krzywdę. Nowy Rok w tradycji żydowskiej jest raczej czasem, w którym możemy rozliczyć się tego, jak przeżyliśmy ten czas. W tradycji żydowskiej w dzień Nowego Roku Bóg otwiera księgi i zapisuje w nich przyszłość całej ludzkości. Każdego człowieka z osobna według jego win i zasług. My mamy trochę inną tradycję, a właściwie to nie jest tradycja, tylko nadzieja związana z Jezusem, który już zapisał nas w swojej księdze żywota. Ale w związku z tym świętem Rosh Hashanah, nowym rokiem żydowskim, ma miejsce kilka takich specyficznych cech. W tym miesiącu, który poprzedza Nowy Rok, w tym miesiącu Elul, który jest dniem, miesiącem skruchy, kiedy myślimy o tym, jak wyglądał w naszym życiu ten rok, codziennie dmie się wróg zwany szofarem. Ten róg ma przypominać, że jest to czas okazania skruchy, czas przebudzenia z duchowego snu. W tradycji żydowskiej również w tym dniu, w tym czasie spożywa się bardzo specyficzne posiłki. Nie jada się wtedy rzeczy gorzkich, nie jada się rzeczy, które są słone, takie, które mogłyby wprowadzić ten rok, powiedzmy, takie rzeczy gorzkie, nieprzyjemne. Jest dużo słodkiego, jest dużo owoców, są granaty, jest miód. Chałkę tradycyjną macza się nie tak jak zawsze w soli, ale macza się w miodzie. Jest dużo takich symbolicznych potraw, które mają wprowadzić nas w dobry nowy rok. Jest też pozdrowienie, jakim się Żydzi, takie forma życzeń, kiedy spotykają się w czasie przeżywania nowego roku. Jest to, powiem po polsku, jest to pozdrowienie, które brzmi tak: obyście byli zapisani i opieczętowani na dobry rok w Księdze Żywota. Po prostu Żydzi w tej chwili jeszcze nie znają mocy Jezusa, nie uznają. Dlatego co roku mają nadzieję, że Bóg z uwagi na to, jak żyli, przypisze ich do Księgi Żywota. Ale jest jeszcze jedna taka charakterystyczna cecha też tego żydowskiego Nowego Roku, która nazywa się Taszlich. Polega na tym, że w tych dniach Żydzi wychodzą nad wody płynące, nad strumyki, nad rzeki i wyrzucają zawartość kieszeni do wody. To, co mają w kieszeniach, wyrzucają do wody. Ten gest symbolizuje pozbywanie, wyrzucanie grzechów. Może tyle tradycji. Każdy dzień jest darem od Pana. Jest to prawda czy nie? A więc dzień, który jest dziś i ten, który będzie jutro, są prezentem od Boga. Czasem brak nam jest tej świadomości. Każdy dzień przeżyty bez Pana jest dniem straconym. Prawda czy nie? Chciałbym, abyśmy dalsze rozważanie poprzedzili fragmentem z Psalmu 84, wersety 11-13. Psalm 84, na szczęście tutaj sprzęt już działa, bo w Biblii już nie za wiele zostało w zborze, ale takie czasy. 84, 11-13. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg, łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. W jaki sposób zamierzamy przeżyć ostatnie godziny tego roku? Jak możemy pokazać naszemu Bogu, że jesteśmy wdzięczni za to, jak prowadził nas przez każde z 366 długich dni tego roku? Wiem, że część z nas przeżyła w tym roku trudne momenty i właśnie ten rok zapamiętany zostanie pod kątem choroby, pod kątem trudnych sytuacji osobistych czy zawodowych. Wiem, że wielu z nas ma ciągle pytania o swoje dalsze życie, a jeszcze nie zna odpowiedzi. I te odpowiedzi będą, te pytania będą musiały pozostać aktualne w roku następnym. Dla innych ten rok oznaczał ważne, oczekiwane zmiany w życiu z Bogiem, czy też w życiu rodzinnym. I z tego powodu zostanie zapamiętany jako rok szczególny. Niezależnie jednak od tego, jak różne chwile dane było nam przeżywać w tym roku, wspólnie możemy przyznać, że nasz Bóg okazał się wierny swoim obietnicom i we właściwym czasie dawał swoje rozwiązania na nasze problemy. Osobiście oceniam ten rok jako bogaty w różne, przeważnie pozytywne doświadczenia, a jeśli miałbym dla przykładu wymienić sytuację, w której przekonałem się, że Bóg jest wielki i dobry oraz że Jego Słowo jest pociechą i wzmocnieniem, to mam na myśli dwie następujące sytuacje. Po pierwsze, obóz dziecięcy w Marlinie. Tak jak już tu wielokrotnie mówiliśmy, bardzo spokojny wieczór przed obozem, zanim dzieci przyjechały. Właściwie poszliśmy spać spokojnie. Większość rzeczy była zaplanowana. Mieliśmy kontrolę tak naprawdę. Ale nad ranem stało się coś bardzo niezwykłego. Przyszła burza, ja bym powiedział trochę więcej, ale nie wiem jak to nazwać, nawałnica. Przyszła burza, którą zazwyczaj bardzo lubię, ale tej nocy, myślę, że ja, ale nie tylko ja, trochę się przestraszyliśmy. Dodatkowym takim motywem było to, że nazwaliśmy nasz obóz Włącz Moc. Power On. Włącz Moc. I mieliśmy to, czego chcieliśmy. Pan Bóg włączył moc. I kiedy wiało, kiedy padało, kiedy wyładowania były, to jeszcze było w porządku. Ale kiedy słyszeliśmy, jak zaczynają drzewa się łamać w pół albo wywracać z korzeniami, no wtedy przynajmniej ja stwierdziłem, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. I tej nocy zdałem sobie sprawę, że Bóg jest Bogiem potężnym. I czasem jest tak, że my nie mamy kontroli nad naszym życiem, nad sytuacjami. I czasem po prostu tak jak Dawid, król Dawid, kiedy nie mamy już kontroli nad sytuacją, po prostu trzeba się położyć, spokojnie ułożyć i czekać, aż Bóg da rozwiązanie. I tak było tym razem, kiedy rano z Sebastianem poszliśmy trochę pobiegać, zobaczyć, jak się sprawy mają we wsi, w okolicy. To okazało się, że padło całkiem sporo drzew. I na terenie ośrodka również spadły te drzewa. Ale Pan Bóg jakoś te drzewa tak poosadzał na ziemi, że nie trafiła ani w domek, ani w samochód. I to mi pokazuje, że Bóg jest potężny w swojej mocy, ale też, jeśli ktoś Mu ufa, to żadne okoliczności, nawet takie, nie są w stanie nas złamać. Co prawda, jako skutek tych wydarzeń, Pan Bóg też zakłócił przez cały tydzień tak naprawdę życiorys Pawła, który musiał na cały ośrodek dostarczyć zasilanie awaryjne, abyśmy przez cały ten tydzień mogli jakoś z prądem działać. Ale mam nadzieję, że dla nas wszystkich, którzy to przeżyliśmy, jest to takie wydarzenie, które mówi nam wiele o naszym Bogu. Drugie takie wydarzenie, może bardziej trywialne, związane jest z tym, że jak część z Was wie, chciałem spróbować siły, zobaczyć, doświadczyć, jak to jest przebiec 42 km i 195 metrów. Pewnego razu postanowiłem, że przebiegnę sobie maraton, zobaczę, jak to jest. No i przyszła ta chwila, przeżyłem ten dzień i tak naprawdę na tydzień przed tym biegiem nie czułem się zbyt dobrze, ale nie dlatego, że się bałam tego biegu, ale dlatego, że niestety ten bieg odbywał się w niedzielę, czyli musiałem opuścić nabożeństwo. Z jednej strony pocieszeniem było dla mnie to, że miałem w odtwarzaczu kilka kazań nagranych i sobie przez kolejne kilometry różne słowo słuchałem, ale też miałem taki czas rozmowy z Bogiem, kiedy no, było kilka godzin czasu, aby rozmyślać nad swoim życiem, ale to, co mi pokazało, że też Bóg jest dobry, to kiedy zbliżał się 40 kilometr tej trasy, kiedy już trochę człowiek jest podmęczony, już myśli o mecie i nagle usłyszałem wykrzykiwanie przez megafon. I za chwilę zobaczyłem, że jest jakaś grupa ludzi, która głośno dopinguje tych wszystkich biegnących. Okazało się po chwili, kiedy do nich dobiegłem, że była to grupa chrześcijan. I to, co oni krzyczeli, bardzo mnie zbudowało. Może przytoczę. Izajasz 40, 30 i 31. Izajasz 40, 30 i 31. Ci ludzie, stojąc tam przy trasie, tam biegło chyba 6 tysięcy ludzi i oni do wszystkich tak krzyczeli i nie wiem, czy mieli jeden werset tylko przygotowany, ale mnie się trafił ten, że młodzieńcy ustają i bleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I tak sobie pomyślałem, już nawet nie w kontekście tego biegu, bo ostatnie 2 kilometry przebiegłem faktycznie jak na skrzydłach, bo sobie pomyślałem, że nawet w takich sytuacjach Boże Słowo daje pociechę, jest wierne. Ale w kontekście naszego życia sobie pomyślałem, że Boże Słowo naprawdę ma moc i ma moc wzmocnić nas, ma moc dać siłę, nawet w sytuacjach, które przeżywamy trudne w naszym życiu. Przyznam jednak, że mam też pewien niedosyt związany z tym rokiem. Przyznam, że nie szukałem obecności mojego Pana tak często, jakbym chciał, a może bardziej tak często, jakbym tego potrzebował. Za mało czasu spędzałem z Nim przy Jego Słowie, co dość szybko objawiało się brakiem pokoju, radości i zaufania. Nie da się oszukać podstawowych zależności. Brak jedzenia osłabia organizm, podobnie słabnie nasz duch, kiedy nie karmimy go Bożym pokarmem. I jeśli miałbym życzyć sobie coś na nowy rok, to właśnie by bardziej szukać Pana. Tak jak to ujął psalmista w psalmie 105:4. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Myślę, że każdy z nas na swój sposób podsumowuje mijający rok. Mamy przemyślenia, zapewne każdy z nas ma już przygotowane jakieś noworoczne postanowienia, co moglibyśmy zmienić, co ulepszyć, może czego się pozbyć. Ale na podstawie wydarzeń minionych pojawiają się pewne wnioski na przyszłość. Patrząc na życie swoje i ludzi, którzy nas otaczają, mogliśmy uczyć się więcej o życiu, o Bogu, o człowieku. Wierzę, że ten rok przyniósł nam nowe doświadczenia, które już mają wpływ na dobry wpływ na nasze życie. Ja na podstawie ostatnich wydarzeń tego roku, też mam takie 4 wnioski, którymi chciałbym się podzielić. Pierwszy wniosek brzmi następująco. Muszę częściej pamiętać, że nasze życie, że moje życie jest całkowicie, w każdym aspekcie zależne od Pana i Jego łaski. Bez Bożej obecności i bez Niego, bez Jego mocy zginiemy. Dlatego chcę, aby w moim życiu prawdą były słowa z Jeremiasza 29:11-13. Spójrzmy. Chcę, aby prawdą dla mnie były słowa, które wypowiada Jeremiasz, które mogliśmy też w ostatni piątek słyszeć. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Drugi wniosek. To nie Pan potrzebuje nas, to my potrzebujemy Jego. Dlatego pragnę, aby w pokorze oczekiwać od Pana Jego rozwiązań w moim życiu. Pokora i uniżenie jest podstawą do tego, by Bóg mógł nas obdarować swoją łaską. To moim i Twoim zadaniem jest, aby pokazać Bogu, że potrzebujemy Jego działania w naszym życiu. Bóg jako Ojciec ma jedno kluczowe żądanie wobec swoich dzieci. Zobaczmy do Michała 6:8. Bóg niewiele od nas żąda, ale zobaczmy do Michała 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Wniosek trzeci. Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie odpowiedzialności za swoje czyny, ale też większej świadomości tego, że nic nie ujdzie Jego uwadze. Dlatego chcę, aby końcowa rada Salomona z Księgi Kaznodziei 12:13-14 pobudzała mnie do ciągłego szacunku i prawdziwej bojaźni dla Jego imienia. Wiele możemy powiedzieć, wiele możemy pokazać, ale Bóg zna skrytości naszego serca i tak naprawdę ważnym zadaniem dla mnie, dla nas jest, abyśmy w tych skrytościach w naszym sercu oddali Bogu szacunek i bojaźń. Zobaczmy do Księgi Kaznodziei 12:13-14. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę w pisaniu wielu ksiąg, od 13:14 tylko. Wysłuchaj końcowej nauki całej całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Wniosek czwarty, ostatni. Wreszcie mamy pamiętać o... Ja mam pamiętać o umieraniu dla siebie i dla swoich grzesznych celów. Przez wiarę w Jezusa umarliśmy dla złych mocy tego świata. Dlatego Pan, nasz Bóg, nie chce, abyśmy żyjąc nowym życiem, żyli sprawami, którymi zajmują się ludzie Bogu nieufający. Jezus nie chce od nas samego wyznania wiary. Samo wyznanie wiary jest bardzo ważne, ale On chce naśladowania. Zobaczmy w jeden werset na słowa Jezusa, Mateusz 10:38. Mateusz 10:38. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Dwa dni temu oglądałem film oparty na faktach, w którym padło bardzo ciekawe stwierdzenie. Gonić za rzeczami, które nie istnieją. Ten świat nas wielokrotnie oszukuje i próbuje wmówić, że coś jest nam potrzebne, że powinniśmy mieć to szybko i że każdy sposób na zdobycie tego jest dobry. Ale okazuje się to kłamstwem. Wielokrotnie cele, do których dążymy, okazują się kłamstwem. Niestety często wpadamy w tę pułapkę i zdarza nam się w życiu gonić rzeczy, które nie istnieją. Biblia mówi o takich rzeczach, jest to pogoń za wiatrem. Chociaż wiatr istnieje, ale trudno go złapać. Gonimy za rzeczami, które nie dają spełnienia, pokoju i radości. Dlatego, kończąc pomału, chyba dobrym będzie, jeśli będziemy sobie życzyć w naszym życiu więcej Jezusa. Więcej Jezusa w naszym życiu to więcej pokory, więcej cierpliwości, więcej mądrości, więcej wyrozumiałości, więcej miłości, więcej miłosierdzia i co ważne, więcej posłuszeństwa wobec Ojca w niebie. Chciałbym jeszcze przeczytać jeden fragment z przypowieści Salomona 16:3. Przypowieści Salomona. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Chciałbym życzyć i sobie, ale każdemu z nas, więcej Jezusa, ale chciałbym też na koniec życzyć nam więcej Jego słowa w naszym życiu. I w polskim radiu kilka tygodni temu była taka audycja o przemytnikach. I nie będę wymieniał nazwisk, bo ci przemytnicy są wśród nas. Ale było to o przemytnikach Biblii. I nie wiem, czy uwierzycie, ale jeszcze niedawno, w latach 70., w tym kraju, do tego kraju Biblię trzeba było przemycać. Trzeba było się przez granicę NRD, przez granicę bloku tak zwanego wschodniego przebić, aby Biblia mogła być powszechna. A dzisiaj mamy Biblię pod każdą postacią. Różne wydania i z wyglądu, i różne tłumaczenia, i każdy właściwie może mieć w komputerze Biblię, każdy ma w telefonie już nawet Biblię. Ale nie zawsze się to przekłada na pragnienie uczenia się z tej księgi. Dlatego tego też nam życzę, abyśmy w tych czasach, kiedy już Biblii nie trzeba przemycać, abyśmy mogli to słowo na co dzień używać i nim się karmić. Amen.